środku dnia.
Kiedy w piątek zastanawiałem się, o czym dzisiaj w południe z Państwem rozmawiać, no koledzy z redakcji dzienników mówili, że jak o czym? No przecież wszyscy będą komentować niedzielny mecz z Holandią. Na początek sięgamy po kogoś, kogo możemy chyba nazwać Krzysztofie Bogle.
Nie dodałeś jeszcze, że koledzy z redakcji sportowej wcale się nie narzucali, bo wczoraj też obrabialiśmy w cudzysłowie temat. No ale skoro jest takie zapotrzebowanie, mamy nadzieję, że Państwo włączą się do tej dyskusji. Krzysztof Ratajczak z tej strony, redakcja sportowa. Polskiego Radia Poznań.
Fopa ogromne popełniłem, nie witając.
Nie ma problemu, to są emocje, Rafale. Są po drugiej stronie telefonicznego połączenia też mamy gościa specjalnego, którego Państwo doskonale kojarzą. Przede wszystkim z klubem z ulicy Bułgarskiej, ale dzisiaj reprezentacyjnie rozmawiamy. Z kim, drogi Rafale?
Maciej Henszel, rzecznik Lecha Poznań. Dzień dobry, Macieju.
Dzień dobry, witam Was serdecznie, witam Państwa.
W jakim nastroju rozpocząłeś ten tydzień właściwie sportowy po wczorajszym meczu?
Całkiem niezłym. Reprezentacja Polski zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie po tym, co się działo w ostatnich latach, jeśli chodzi o naszą kadrę narodową. Chociaż tak z przekąsem trochę powiem, bo Hiszpanie mieli kiedyś, zanim zaczęli wygrywać trofea, mieli takie powiedzenie, gramy jak nigdy, przegrywamy jak zawsze. I trochę to pasuje do reprezentacji Polski. Przegraliśmy znów, no ale graliśmy faktycznie w porównaniu do tych ostatnich lat zupełnie inny futbol, odważny, nastawiony na atakowanie, na zagrażanie bramki rywalowi. To nie była tylko jakaś taka kurczowa defensywa, stanięcie tym takim popularnym autobusem we własnym polu karnym i tylko prośba o jak najmniejszy wymiar kary, tylko to była taka gra na tak jak w tytule książki Jerzego Engela, Futbol na tak.
Maćku, pytanie będzie niedyplomatyczne, bo kibice doskonale wiedzą, jaką funkcję na co dzień pełnisz w klubie z ulicy Bułgarskiej. To zapytam oczywiście o Bartka Salamona. Moim zdaniem, od razu wygłoszę to zdanie, całkiem udane spotkanie w wykonaniu doświadczonego obrońcy poznańskiego Lecha w barwach reprezentacyjnych, ale trochę pecha też, bo i ten rykoszet, po którym piłka wylądowała w siatce, później no jednak ciuteńkę spóźniona ta interwencja przy golu Weghorsta. Jak ty na to spoglądałeś? Bo to chyba serduszko zawsze mocniej bije, tak jak kibicom sądzę w całej Wielkopolsce, kiedy oglądamy czy wychowanków kolejorza, czy obecnego gracza takim, jakim jest Bartek Salamon.
Tak, Bartek nazywany jest przez naszych kibiców generałem, więc oczywiście wiadomo, że tutaj wszyscy trzymali bardzo mocno kciuki za niego. Wskoczył w miejsce Pawła Dawidowicza do wyjściowej jedenastki. No to widać, że to jest taki żołnierz trenera Michała Probierza. Jak trzeba było wejść w meczu barażowym w Cardiff z Walią, to wszedł i utrzymał też zespół w grze, bardzo pewnie interweniował, wyszło jego doświadczenie. No i wczoraj też starał się Bartek grać na doświadczeniu. Wydawało się, że no wszystko jest w porządku, jeśli chodzi o jego grę, zbierał dobre recenzje, miał naprawdę kilka fajnych interwencji, kiedy tak agresywnie doskakiwał do Holendrów, grał na wyprzedzenie, no ale na końcu jest tak, że gdzieś tam zamieszany jest w oba gole, oczywiście pierwszy pechowy rykoszet, no gdzieś te rykoszety ostatnio trzymają się niestety Bartka, ale że przypomnimy mecz z Legią Warszawa, kiedy strzelił gola samobójczego, tym razem też piłka się od niego niestety odbiła w taki sposób, że zmyliła Wojtka Szczęsnego. Drugi gol sam, zresztą później przyznał w wywiadzie telewizyjnym, że bierze to na klatę, że nie upilnował Weghorsta, natomiast no pewnie tam jest cały ciąg takich zdarzeń w tej akcji, które wpłynęły na to, że napastnik ostatecznie w polu karnym doszedł do pozycji strzeleckiej. No ale fakt jest taki, że faktycznie przy tych dwóch sytuacjach był zamieszany, natomiast czytałem wczoraj opinie pomeczowe i zarówno kibiców Lecha, jak i ekspertów piłkarskich w Polsce. Te opinie były takie, że to był naprawdę dobry występ, solidny występ Bartka Salamona.
A ja ciebie jeszcze zapytam, drążąc temat właśnie tego Bartosza Salamona, jak sądzisz, jakie znaczenie ma dla niego ten występ? No w końcu 33 lata na karku, to już mówimy o doświadczonych, dojrzałych piłkarzach. Czy to jest ważne dla tego piłkarza?
Bardzo jest ważne. Ja kilka razy z Bartkiem miałem okazję rozmawiać w poprzednich powołaniach do reprezentacji i zawsze mówił, że honorem jest dla niego grać z orzełkiem na piersi. To jest piłkarz, który 14 lat spędził we Włoszech, natomiast wychował się pod Poznaniem, jest wychowankiem Lecha Poznań, trafił do Lecha w wieku 12 lat, wyjechał do Włoch, potem faktycznie na dłuższy czas, natomiast no pojechał na pojechał teraz na swoją drugą dużą imprezę piłkarską, bo był w 2016 roku z Adamem Nawałką na Mistrzostwach Europy we Francji. Tam nie zagrał ani minuty, no ale był w tej drużynie, która osiągnęła ćwierćfinał i przegrała po dramatycznych rzutach karnych z Portugalią, także dostał swoją kolejną szansę w reprezentacji. Troszkę jest taki słodko-gorzki smak tych jego występów w narodowych barwach, bo dwa lata temu, kiedy wrócił do reprezentacji, grając świetnie w Lechu Poznań, w Lechu walczącym wówczas o Mistrzostwo Polski i zdobywając z Lechem mistrzostwo, doznał kontuzji w meczu ze Szkocją. Ta kontuzja wykluczyła go z gry na ponad pół roku. Wszedł wówczas na boisko w Szkocji i doznał bardzo poważnej kontuzji. Więc no, potem oczywiście te perypetie takie pozasportowe w kolejnym sezonie, kiedy też zagrał mecz w reprezentacji. No i teraz wrócił u trenera Michała Probierza. Ważne jest to, widać, że ufają mu kolejni selekcjonerzy, że to nie jest tak, że postawił na niego jeden szkoleniowiec kadry narodowej, tylko kolejni selekcjonerzy, którzy obejmują reprezentację, widzą ten potencjał, to doświadczenie w Bartku i widzą dla niego miejsce w reprezentacji Polski. To jest też, myślę, dla niego ważne. Także pojechał na turniej, zagrał pierwszy mecz. Myślę, że wszystko przed nim, w piątek mecz z Austrią, no niezwykle ważny też dla reprezentacji.
Mecz o wszystko. Znowu.
Dokładnie.
O ten mecz jeszcze za chwilę ciebie zapytamy, tylko jeszcze jedna uwaga, bo tutaj mamy doniesienia, że z kontuzją dłoni wyszedł Bartosz Salamon z wczorajszego meczu. Holender nadepnął mu na dłoń. No i zdaje się, że to się teraz rozstrzygnie, co z dwoma palcami ręki.
Chyba jest okej, z tego co słyszałem, że tak przerwę, wejdę w pół słowa. Gdzieś widziałem informacje, a też nie rozmawiałem z Bartkiem, natomiast miał pojechać dzisiaj na badania i z tego co widziałem gdzieś informacje, jest wszystko okej. Tam było faktycznie podejrzenie złamania, natomiast wydaje się, że jest wszystko w porządku. No też na szczęście to jest kwestia dłoni, nie nogi, więc nawet jeżeli tutaj odpukać byłoby coś nie tak, to jest w stanie piłkarz grać w tej sytuacji.
Jak to się mówi,
pół biedny. A nie piłkarz ręczny. Maćku, to jeszcze krótka prognoza przed tym meczem piątkowym. Dzisiaj troszkę więcej się wyjaśni, przecież dopiero dzisiaj jest ten drugi nasz mecz grupowy w grupie D, Austria kontra Francja o 21 w Düsseldorfie. Troszkę zobaczymy, jak grają i Austriacy, i nasi trzeci rywale, czyli Francuzi. Ale na ten piątek, tak użyłem trochę żartobliwie ten mecz o wszystko, no bo tak to się znowu układa trochę niestety. Mam nadzieję, że ten mecz trzeci z Francuzami będzie meczem o coś, ale żeby był meczem o coś, a nie meczem o honor, musimy osiągnąć doskonały rezultat w meczu z Austriakami.
Na szczęście w ostatnich latach trochę złamaliśmy ten schemat polskich piłkarzy grających na dużych imprezach, mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, bo jednak wychodzimy z grupy, tak, chociażby na Mistrzostwach Europy, 2016 na Mistrzostwach Świata, w 2022 roku w Katarze na Mistrzostwach Europy. Walczyliśmy o wszystko w ostatnim meczu ze Szwedami, też w meczu grupowym, także spokojnie, ten schemat jest złamany i miejmy nadzieję, że zostanie złamany także tym razem. Mecz o wszystko to jest oczywiście. No, my awansowaliśmy do tych mistrzostw po barażach, jako ostatnia drużyna z Europy zakwalifikowaliśmy się na to Euro. No i zostaliśmy przydzieleni, wiedzieliśmy po losowaniu, że no tutaj czeka na nas grupa śmierci, że chyba no nie ma mocniejszej grupy na tych mistrzostwach niż ta grupa. Holendrzy wiadomo, klasa, Francja to jest niezwykle utytułowany w ostatnich latach zespół. No i jest ta Austria, tak? Teoretycznie najsłabszy rywal, ale mocno bym przestrzegał tutaj przed lekceważeniem Austriaków, bo to jest zespół, który w ostatnich latach naprawdę zrobił spore
postępy. Wiesz, kto bardzo przestrzegał wczoraj? Darek Skrzypczak, z którym mieliśmy okazję rozmawiać po meczu, który doskonale zna trenera, selekcjonera austriackiej reprezentacji Ralfa Rangnicka. No i rzeczywiście tutaj no, ten widok austriackiej reprezentacji właściwie z sezonu na sezon staje się takim widokiem, który już może tych nawet możnych w Europie postraszyć.
Zdecydowanie tam grają piłkarze, którzy na co dzień występują w podstawowych składach klubów Bundesligi, klubów angielskiej Premier League. No to jest naprawdę zespół w tej chwili piłkarzy o ogromnym potencjale, gwiazd europejskiej piłki, więc zobaczymy, jak oni dzisiaj zagrają z Francją, bo to może być naprawdę bardzo ciekawe spotkanie i takie pokazujące, jak może wyglądać ten nasz piątkowy mecz z Austriakami. Z Austriakami spotkaliśmy się, miałem zresztą okazję być w Wiedniu na meczu w 2008 zeszłym roku na Euro,
ja też.
Które organizowała. O, proszę bardzo.
Nawet gola Guerreiro trafiłem.
Tak jest, prowadziliśmy, no i przypominamy sobie sędziego Howarda Webba, tak, i doliczony czas gry, rzut karny podyktowany dla Austriaków i ostatecznie remis 1-1.
Nie wiem jak ciebie, mnie po 9 latach przeprosił.
O, proszę bardzo, tak. To ciekawa sprawa. Nie wiem, czy pamiętasz, Krzysztofie, że podróżował z nami Howard Webb swego czasu na mecz w europejskich pucharach, kiedy Lech grał w fazie pucharowej europejskich pucharów w 2010 roku ze Sportingiem Braga w
Chciałem
Portugalii.
Chciałem powiedzieć, że on nas śledzi troszkę, prawda?
Zdecydowanie, tak, prześladuje trochę. Nawet koledzy dziennikarze wtedy próbowali z nim porozmawiać, czy się odniesie do tego, co dwa lata wcześniej wydarzyło się, no ale zasłonił się przepisami Webb, że nie może rozmawiać, więc jakby nie chciał się do tego odnieść. No w każdym razie faktycznie taki mecz trauma trochę dla polskich kibiców, ten z Austriakami, więc no miejmy nadzieję, że po tych 16 latach to my okażemy się lepsi i zdobędziemy w piątek te niezwykle ważne trzy punkty, które tak jak pokazuje historia, kiedy zespoły z trzecich miejsc, bo przypominamy, że cztery zespoły z sześciu z trzecich miejsc wychodzą i ta historia pokazuje, że trzy punkty powinny dać awans trzeciego miejsca, więc liczmy na to zwycięstwo w piątek i wtedy mocno przybliżymy się do tego awansu.
Dziękujemy bardzo, Maciej Henszel, rzecznik Lecha, a tym razem bardziej może jako kibic reprezentacji Polski, ale też wątek lechowy też był tutaj poruszony bardzo mocno. Dziękujemy, Macieju, tobie.
Dziękuję serdecznie i zapraszam na turniej tenisowy Enea Poznań Open. Jeżeli ktoś w Poznaniu i ma ochotę pojawić się w parku tenisowym Olimpia, to zapraszam serdecznie.
Bo Maciej tam też siedzi na takiej specjalnej kanapce.
Mówiliśmy, że dużo tych imprez sportowych, dużo też na naszej antenie sportu. Krzysztofie, a tak nawiasem mówiąc jeszcze, ciekawe, czy taki sędzia pamięta takie mecze, które na przykład dla nas były bardzo ważne. My je do dzisiaj komentujemy. Chociaż
pamiętaj, ja nieprzypadkowo o tym powiedziałem, bo Howard Webb wydał swoją autobiografię w wersji książkowej i ta publikacja została wydana przez poznańskie wydawnictwo, zresztą prowadzone przez wielkiego człowieka sportu, szefa Akademickiego Związku Sportowego Tomasza Szpondera. Myślę, że to nie będzie żadna kryptoreklama, jeśli powiem, że chodzi o wydawnictwo Rebis, doskonale umiejscowiane także w poznańskiej, wielkopolskiej i polskiej kulturze. I Howard Webb przyjechał tutaj na takie autorskie spotkanie i faktycznie no nie mógł się ten temat nie pojawić, kiedy było spotkanie z dziennikarzami no w takim dosyć kolacyjnej atmosferze, tak to nazwijmy, na którym miałem przyjemność być i siedziałem obok Howarda Webba i sobie zaczęliśmy gawędzić i powiedziałem, że komentowałem dla radiowej jedynki wtedy to spotkanie Polska-Austria i że trudno mi zapomnieć podyktowanie tego rzutu karnego. Oczywiście się uśmiechnął, mówi, że on też doskonale pamięta ten moment, pamięta o tym, co mówili także polscy politycy po tym spotkaniu, o tym, że podyktował rzut karny. Powiedział mi, że miało tyle czyste sumienie, że na wszelkich odprawach UEFA-owskich przed tym turniejem w 2008 roku było wyraźnie wskazywane i każda z reprezentacji ponoć wiedziała. No, ja tego nie jestem w stanie do końca zweryfikować, że były specjalne odprawy, podczas których mówiono, że każde pociąganie, niesportowe zachowanie w polu karnym będzie karane podyktowaniem jedenastki. Tak tłumaczył się Howard Webb, mówi, chłopie, ale jak już miałeś te stresy przy komentowaniu meczu, to ja cię za to serdecznie przepraszam. Ja te słowa pamiętam, ja mu wybaczyłem.
Czyli sędzia może pamiętać takie wydarzenia.
Pamięta. A mamy poznańskiego sędziego, to też warto z takiej audycji przypominać. Adam Kupsik będzie jednym z asystentów Szymona Marciniaka. Mhm.
No, mamy pana Andrzeja na linii. Dzień dobry, panie Andrzeju.
No witam. No powiem tak, że jestem w tej chwili w lesie, stoję w takim domku letniskowym. Telewizora tutaj nie posiadam, ale słuchałem z zainteresowaniem w radiu sprawozdania. Tam nie mam słuchu, bo ja odejdę trochę od radia. Z zainteresowaniem wysłuchałem to. No i powiem tak, że po prostu podobało mi się to, co ci nasi piłkarze zaprezentowali w tym, dlatego że przegraliśmy z Holandią, ale przecież to jest drużyna taka topowa, praktycznie rzecz biorąc. Natomiast
też uważana za jednego z faworytów. Zobaczymy, jak im się to potoczy.
No i jeżeli teraz, wygramy z Austrią, załóżmy, że zremisujemy z Francją. No i wychodzimy z grupy, tak czy nie?
No, przy 4 punktach, z tego co tutaj Krzysztof mówił, wynikałoby, że tak.
No i wtedy byłoby miło, prawda? No, żeby chociaż z tej grupy wyjść, żeby nie było już takiego obciachu, nie? Że kurczę, my zawsze gdzieś tam ten mecz o honor gramy, nie? No to no nie o to chodzi.
Dziękuję, panie Andrzeju, tylko mam takie pytanie. Panie Andrzeju, takie pytanie jeszcze. No. Jeżeli pan transmisję z meczu z Holandią śledził uszami, czyli transmisję radiową w programie pierwszym Polskiego Radia, to jaki pan ma obraz tego meczu? Jak pan to widział właściwie oczyma komentatorów?
Ja jestem plastykiem, nie? Więc znaczy też mówię tak jak gdyby drugie zainteresowanie.
Ma pan wyobraźnię po prostu.
Mam wyobraźnię i sobie mam tylko taką prośbę, żeby nie komentował w jakikolwiek bądź sposób pan Wojtek Bernard, dlatego, że on zawsze jak komentuje Lecha, nie, jak robi sprawozdanie z kolejorzem, no to zawsze kolejorz przegrywa. Tak zauważyłem.
Ale to nie wina Wojtka.
To nie wina pana Wojtka, ale zawsze jakoś tak się składa dziwacznie, nie?
No tak,
więc
tak.
Kurczę, no, ewentualnie...
Ale Wojtek to wie, bo już nawet to w tych swoich zwiastunach zawierał ten element. Dziękuję, panie Andrzeju.
Także mówię, no nie damy się, tak?
Nie damy się. No właśnie, Krzysztofie, nie damy się, bo powiedzmy sobie szczerze, Austriacy są na fali.
Austriacy są na fali. To, co powiedział Maciej na końcu, ja też to zdanie podzielam. Dzisiaj dużo, dużo więcej dowiemy się o tej 21, gdy zagrają z Francuzami. To będzie najsilniejsze z możliwych rywali, wicemistrzowie świata aktualni. Francuzi albo zweryfikują tych Austriaków, albo troszkę postraszą nas w kontekście tego berlińskiego piątkowego spotkania. Ale skoro to jest audycja przeznaczona dla słuchaczy, to bardzo delikatnie podszedł do naszej audycji jeden ze słuchaczy, pan Michał Zaborski, który uznał, że będzie trudno dozwonić się do radia, więc moja ocena po wczorajszym meczu jest taka, że przede wszystkim szkoda tej straconej bramki na 1-2. Owszem, mogło być więcej straconych, jednak aż chce się ponownie patrzeć na te kadry z Austriakami, a szczególnie z Francją, będą inne mecze, to znaczy lepsze, a szczególnie z Francją, ponieważ jak wygramy z Austrią, a atmosfera jest znakomita w kadrze, więc z optymizmem patrzę na to wszystko. Pozdrawiam serdecznie pana, czyli mnie, i pana Rafała. Co niniejszym przekazuję. Panie Michale, dziękujemy.
Dziękujemy bardzo, a mamy też telefon. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Prosimy ściszyć może jeszcze radioodbiornik.
Dobrze, Wojtek.
Dzień dobry, panie Wojtku.
To jest takie, narzekanie, że mamy silnych przeciwników w grupie. Ja przypomnę tylko rok 74, kiedy graliśmy w grupie i z Włochami, i graliśmy
z Argentyną.
Jeśli nie będziemy potrafili osiągać korzystnych rezultatów z drużynami z górnej półki, nie mamy szansy. Nie mamy szansy, bo się nie przebijemy. Życzę tym paniom, którzy przed chwilą mówili, dobrego samopoczucia, ale nie mamy szans z Francją. Trzeba realnie spojrzeć. A to odnośnie o meczu faktycznie zagraliśmy tą piłkę niezłą, ale ja w dalszym ciągu oglądam to wszystko i widzę, że nie ma człowieka, który potrafi rozdzielać piłki, być tak zwanym playmakerem. Zieliński absolutnie się wczoraj nie spisał. Mm-hmm. I to pozbywanie się piłki, to wybijanie na pałę, te niecelne podania, to raziło. Efekt jest taki, no przegraliśmy.
Mhm. Czyli Szkoda. Dobrze, pana zdaniem Szkoda. Dobrze, że trener Probierz zdjął w pewnym momencie Zielińskiego.
Tak. Tak, tak. I szkoda, że Moder szedł tak późno, bo te 3 jego centry no były świetne. Mogły paść bramki z nich. A Zieliński jak zwykle pasywny. On tam się w jednym meczu kiedyś sprawdził. Jego czas chyba miał.
Ale miał asystę przy bramce.
No miał asystę, no zgadza się. No coś musi na boisku robić, prawda?
Dobra, dziękuję bardzo. Kolejny słuchacz czeka i ciekawi jesteśmy opinii naszego kolejnego radiosłuchacza 618-654-654.
Dzień dobry, panie redaktorze. Jeśli chodzi o wczorajszy mecz, to myślę, że dobrze zagrane spotkanie. Natomiast uważam, że no czas na podsumowania i na ewentualne pochwały lub ganienie będzie po trzecim meczu. Mamy jeszcze 2 mecze do zagrania. Natomiast no uważam, że jeżeli z Austrią pokażemy ten futbol, jaki pokazaliśmy wczoraj, no to nie jesteśmy na straconej pozycji. Oczywiście były błędy, były też błędy po stronie Niderlandów, więc tutaj po dwóch stronach one się zdarzały. No wiadomo, jakim my jesteśmy zespołem, jakim zespołem są Niderlandy czy Francja. Natomiast uważam, że z Austrią przy tym celu mamy całkiem spore szanse, ale nie ma co zaczynać. No piłka się toczy, futbol jest taką dyscypliną, że wszystko jest możliwe. Natomiast no, pokazaliśmy się z dobrej strony i obyśmy to utrzymali i na Euro, i po Euro w czasie eliminacji następnych. Jeżeli ten styl utrzymamy, no to myślę, że jakieś efekty bardzo szybko tego przyjdą. Kibicujmy naszym, oczywiście życzę, aby się dostali dalej, aby wyszli z tej grupy i grali dalej. Natomiast tak jak ja powiedziałem chyba w czwartek albo w piątek, no realnie mamy dosyć niskie szanse, aczkolwiek przy ewentualnej wygranej z Austrią i zdobyciu trzech punktów, o ile się nie mylę, to może okazać się decydujące im i szanse na wyjście z grupy z trzema punktami jako trzeci zespół są. Pozdrawiam, miłego dnia wszystkim życzę.
Dziękujemy, oby tak było, jak pan mówi, oby nam naszym się udało. Powiedz mi, Krzysztofie, twoim zdaniem ci Francuzi faktycznie są taką zaporą nie do przejścia, czy może być naprawdę różnie, twoim zdaniem?
W piłce nożnej zawsze może być różnie. To jest takie zdanie Wytrych, które teraz wygłosiłem, aż się sam go trochę wstydzę, ale to jest tak ogromny potencjał piłkarski. No, tam jest kilku graczy, którzy mogą pretendować do zdobycia nawet złotej piłki. Ja już nie tylko mówię o Kylianie Mbappé, ale także o innych piłkarzach francuskiej reprezentacji. Znakomity, doświadczony trener z przeszłością piłkarską Didier Deschamps. Zawsze też umiejętnie, no trafia do tej grupy gwiazdorów futbolu i ta francuska reprezentacja no, wydaje się być absolutnie głównym faworytem, ale też to jest turniej. To rzeczywiście nie można przekreślać. Ja tak na podstawie, no postraszyli mocno wszystkich tym pierwszym meczem. Reprezentanci Niemiec grają u siebie. To jest mój taki cichy faworyt, bo no, też coś mają do udowodnienia z trenerem Julianem Nagelsmannem. Ostatnio te wielkie imprezy niespecjalnie niemieckiej reprezentacji im wychodziły. Teraz grają u siebie, są niesieni tą falą entuzjazmu dotyczącą całych mistrzów, bo już pierwsze sygnały docierają, że to jest po prostu już fajna, radosna impreza, która taka wielka sportowa impreza tak właśnie powinna wyglądać. Oprócz no, tych spraw, wiadomo, sprawy bezpieczeństwa, to wszystko coraz trudniej jest zorganizować, ale to wszystko wygląda naprawdę nieźle. Anglicy też no, pokazali niezły futbol, chociaż no, to 1-0 to strasznie skromnie wygląda z reprezentacją Serbii. Kto wystrzelił jeszcze? No wystrzelili i to w starciu z mocno drużyną Chorwację i Hiszpanię. No i tak nam się zrodziło takie grono drużyn, które mogą tutaj niesamowicie mieszać w tym turnieju. Bardzo jestem, no, po raz kolejny to powtórzę, dzisiaj to spotkanie z Austriakami, zobaczymy, czy Francuzi już zaczną z wysokiego C, czy turniejowo postarają się spokojnie wygrywać krok po kroku i aż do finału.
A powiedz, bo na taki grząski teren chciałbym wejść. Dotyczy on nieobecności na meczu premierowym Polaków z Holandią Roberta Lewandowskiego. Czy twoim zdaniem byłby inny wynik tego meczu, gdyby Lewy był na boisku?
Bardzo rzeczywiście. Pytanie wcale nie grząskie, bo temat Roberta Lewandowskiego jest tematem jak najbardziej, który musi być poruszany, bo to jest wciąż, jeśli chodzi o te światowe rankingi przynajmniej, o to, co papier przynosi, najlepszy polski piłkarz i chyba jeśli chodzi o osiągnięcia i klubowe, może reprezentacyjnych z naszą drużyną narodową takich nie odnosił, ale bez wątpienia w pełnej dyspozycji Robert Lewandowski jest postrachem dla obrońców. Myślę, że cały czas ta jego sława i ten jego, używając młodzieżowego języka, ten fame cały czas dotyczy i tych bardziej doświadczonych obrońców drużyn przeciwnych i tych mniej doświadczonych. Jak jest Lewandowski na boisku, to od razu dwóch facetów z linii defensywnej rywali jest nim zainteresowanych, co nawet pozwala na większą swobodę innym piłkarzom. Oby tylko Lewandowski nie miał takich chwil, ponoć ostatnio trochę się zmieniło na dobre. Ja śledziłem internetowe spotkania z polskimi reprezentantami już z Hanoweru, którzy mówili, że trochę ten Lewandowski wyluzował, że stał się bardziej ludzki, że koledzy nie boją się już do niego podchodzić, że stał się po prostu weselszy. No to niech się wyleczy, niech wesoły i radosny futbol, przede wszystkim skuteczny, zaprezentuje. Ja wierzę, że on jeszcze tej reprezentacji po prostu może pomóc.
Pan Jarek do nas się dodzwonił. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu, słuchamy.
Wie pan, w narodzie zawsze istnieje nadzieja, że wszystko jest dobrze. Ja oglądałem mecz, wie pan, widziałem Stożyszczyk i sytuacje po prostu strzały na bramkę, wszystko, Holendrzy, co bramkarz obronił, to w ciągu 30 minut Holendrzy mieli 10 strzałów, my wyglądali bardzo słabo, było wybijanie piłki, 3-4 razy możemy byli na połowie Holendrów. My w tym czasie oddali tylko jeden strzał z bramką.
Ale ogólnie oddaliśmy strzałów celnych więcej od Holendrów.
W walkach jeden na jeden, w rozegraniu piłki, w kulturze, że wiadomo, że będziemy za Polakami, ja tak samo. No ale tak nie jest, jak tu większość mówi, że dobrze. No to poprawnie staraliśmy się tak walczyć, tak, jak to się mówi w 39, ale ogólnie Holendrzy byli lepsi o klasę, o wszystko. Aby to wypunktować w rundach bokserskich, jak po 15 minut, to my mieliby jedną rundę, a resztę to Holandia. Druga sprawa z Salomon. W drugiej bramce. Proszę. Jak on się ustawił, że napastnik szedł przed niego, wyprzedził go. No takie moje były uwagi. Jestem za reprezentacją Polski, ale tak nie jest, jak redaktorzy gdzieś mówią w jakichś telewizjach. Jest prawda, jest trochę inna.
Dziękuję panu bardzo. Teraz skieruję uwagę do naszego realizatora Ryszarda Wojtowicza, bo mamy na podglądzie Radka Nawrota. Rysiu, możemy sprawdzić, jak słyszymy. Halo, dzień dobry, Radku. Moment. Oj, coś się urwało. Mieliśmy tutaj...
Dobrze, to ty próbuj się połączyć, a ja tylko przypomnę, drodzy państwo, że dzisiaj kolejny dzień piłkarskiego Euro 2024 na niemieckich stadionach. Już tyle razy mówiliśmy o tym meczu reprezentacji Austrii z Francją, który nas, no, siłą rzeczy z takiej polskiej perspektywy interesuje najbardziej, ale wcześniej, dzisiaj o 15 już mecz na stadionie w Monachium. Rumunia kontra Ukraina to mecz grupy E i drugi mecz grupy E, Belgia kontra Słowacja. To jest ta grupa E, o której wielu polskich kibiców marzyło, żeby tam polska reprezentacja się znalazła, no bo rzeczywiście takiego wielkiego szaleństwa, no może oprócz reprezentacji Belgii, która już w tym rankingu światowym i europejskim jest bardzo wysoko, nie budzą jakiegoś takiego specjalnego, nadmiernego respektu, no ale stało się inaczej. Jesteśmy w grupie uważanej za jedną z najsilniejszych na tych mistrzostwach, bo i Francuzi, bo i Holendrzy, bo i Austriacy i Polacy zaliczani do bardzo niewygodnych rywali dla każdego, kto wczoraj oglądał mecz Polska-Holandia, wie, że przegraliśmy 1-2, że Słowenia zremisowała z Danią 1-1, że Serbowie przegrali z Anglikami 0-1. Na razie zatem to wszystko wskazuje na to, że wygrywają faworyci. Ciekawe, jakie są odczucia dziennikarzy obserwujących te mistrzostwa na miejscu. Rafał tutaj usilnie próbuje połączyć się z dziennikarzem Interi poznańskim, dziennikarzem Radkiem Nawrotem, który odpoczywa trochę od opisywania sportu, ale został przegnięty w tę machinę euro. A jeśli chodzi o polską reprezentację, no to Bartek Salomon tutaj, no dosyć skrajne opinie, ale to, co Maciek Henszel powiedział w rozmowie z nami, łatwo nie jest. No zawsze gdzieś ten Bartek przy tej utracie goli jest ostatnio zamieszany, choć jak eksperci, nawet Andrzej Juskowiak, podkreślali, że to i tak był dobry występ Salomona.
Tak, wybieramy teraz numer do Radosława Nawrota. Tymczasem mamy pana Daniela na linii, to może panie Danielu, oddaję panu głos, a być może w trakcie pana wypowiedzi odezwie się dziennikarz. Mamy już, halo, Radku? Panie Danielu, oddaję panu głos, halo?
Ładny mecz, trudni przeciwnicy i miejmy nadzieję, że trener Probierz do końca Euro nie wpuści na boisko Lewandowskiego i będzie wszystko okej. Okay. Pozdrawiam.
Krótka opinia, bardzo stanowcza. No właśnie, Krzysztofie, jak to jest z tym lewym? Czy on paraliżuje naszych piłkarzy? Czy to jest tak, że taki młody piłkarz czuje się zobowiązany podać w takiej akcji Lewandowskiemu piłkę? I to potem niekiedy, to może nie wynika z boiskowej sytuacji, ale no, ja miałem wrażenie, kiedy ten mecz graliśmy, sparring pierwszy
z Ukrainą,
że kiedy Robert Lewandowski wszedł na boisko, to trochę te nasze akcje spowalniał. i to trochę siadło tempo tych naszych...
Tak, ja nie podchodziłbym do takiej oceny z absolutną tezą, że Lewandowski jest zły. Zapominają też często dosyć kibice o tym, że Lewandowski bardzo dużo już zrobił też dla polskiej piłki nożnej. Może oczywiście jest na pewno na takiej krzywej schodzącej, jeśli chodzi o pokazywanie piłkarskiej jakości, ale to jest wciąż absolutnie czołowy piłkarz jednej z najlepszych lig świata, jaką bez wątpienia jest także Liga Hiszpańska. Gra cały czas w topowym klubie. Nie wiadomo, jak się dalej jego losy potoczą. Może gdzieś tam rzeczywiście pójdzie na piłkarską emeryturę jeszcze albo do Stanów Zjednoczonych, albo do krajów arabskich, tak to ogólnie nazwijmy. Nie deprecjonowałbym przydatności Roberta Lewandowskiego do polskiej reprezentacji. Jasne, że coś się odblokowuje, czasami coś się włącza w mentalu piłkarzy, że jeżeli Roberta nie ma, to może zagramy swobodniej. Pięknie wykończył akcję wczoraj po rzucie rożnym, pięknie wykonany skądinąd przez Piotra Zielińskiego. Mało tych precyzyjnych podań Piotra Zielińskiego, tego kreowania gry. Tym razem był to stały fragment, znakomicie wykończony. No, wyskoczyć wyżej od dobrych obrońców w reprezentacji Holandii. Myślę tutaj o Adamie Buksie. Znakomity timing. Potrafimy strzelać gole, a że oddaliśmy, jak słusznie zauważyłeś, więcej celnych strzałów niż Holendrzy. Suma summarum oczywiście mniej tych strzałów było oddawanych. My nie będziemy grali na tle reprezentacji Holandii bardzo, bardzo ofensywnie, bo to byłoby zabójcze, ale uważam, że i tak zagraliśmy w miarę odważnie.
Dobrze, chyba mamy połączenie. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, Radku. Tutaj miałem sygnał od...
Mamy czy nie mamy?
Hardy. Ja próbuję. Dobra. To może zagrajmy piosenkę i zaraz spróbujemy się połączyć jeszcze. Spróbujemy to. Halo, halo, dzień dobry, Radku.
Dzień dobry, kłaniam się.
Jesteś w ruchu, stąd te problemy. Powiedz, gdzie dokładnie jesteś? No, słyszymy kibiców w tle.
Tak, jak słyszycie, jestem z Allianz Areną. To są właśnie kibice rumuńscy, którzy przybyli na to dzisiejsze spotkanie z Ukrainą. Jak pytamy Rumunów, jest ich około 30 tysięcy, mają dużą przewagę nad Ukraińcami. No i właśnie wysypują się tutaj z kolejnych pociągów pod Allianz Areną, żeby dopingować swój zespół, także no wygląda to dosyć zacnie, bym powiedział. Jest ich słowami tak wielu jak Polaków.
Radosław Nawrot, dziennikarz sportowy portalu Interia. Powiedz, Radku, byłeś na meczu wczoraj Polaków?
Tak, byłem, oglądałem ten mecz w Hamburgu, przeżywałem go tak jak wszyscy państwo.
Których kibiców było głośniej słychać, których było bardziej widać na trybunach?
No przyznam, że przed meczem Holendrzy mieli miażdżącą przewagę, było ich naprawdę bardzo dużo, ale w momencie, kiedy Adam Buksa strzelił bramkę, to jakby te role się odwróciły i ta dosyć liczna jednak grupa, choć nie tak liczna, holenderska, fanów z Polski, no dała o sobie znać. Generalnie Holendrów było więcej i z czasem oni się bardziej ożywiali, kiedy holenderski zespół nacierał, ale to nie jest tak, że Polacy tylko milczeli i że kompletnie nie było ich słychać. No mieli trochę powodów do radości, przynajmniej tam do tej 83 minuty.
Cześć, Radek, Krzysztof Ratajczak z tej strony. Mnie też zaintrygowało.
Miło cię słyszeć, Krzysztof.
Cześć, też tutaj pracujemy wspólnie z Rafałem w studiu w tej audycji. Mnie też zaintrygowało, że starasz się też poszukiwać się takiej dziennikarskiej, bo ty jesteś też pisarzem wewnętrznej, pozytywnej motywacji, odwiedzając no także kultowe dla polskich reprezentacji piłkarskich miejsca. Wiem, że byłeś w słynnym Murhart, w Zone Poste, pensjonacie. Tam szukałeś też natchnienia do tego, żeby z polską reprezentacją teraz współcześnie było tak samo dobrze?
Tak, to prawda. Ja tutaj objeżdżam trochę Niemcy. Nie siedzę tylko tak cały czas przy Polakach, tylko staram się podróżować. No teraz przyjechałem z Hamburga do do Monachium. Murchard odnalazł ten hotel Zone Post, w którym drużyna Kazimierza Górskiego zatrzymała się w 1974 roku, równo 50 lat temu, proszę Państwa. Mm-hmm. Jak ten czas leci. Ciekaw jestem, ilu słuchaczy pamięta z autopsji, z własnego życia, tamte wspaniałe chwile. No chyba najwspanialsza przygoda w dziejach polskiej piłki nożnej, która właśnie tam się zaczęła. I ja tam zrozumiałem, jak ważny jest wybór miejsca, w którym drużyna stacjonuje, tego miejsca zgrupowania, tego obozu. No Murchard jest bardzo przyjazną, malutką miejscowością w Szwabii, taką zanurzoną wśród lasów. Wspaniale tam jest, cicho, spokojnie. Ja się nie dziwię, że drużyna Kazimierza Górskiego się tam naładowała pozytywnie.
A byłeś już w Hanowerze, Dolna Saksonia, tam blisko polskiej siedziby, czy jeszcze nie zdążyłeś trafić?
Byłem w Hanowerze już nawet kilkukrotnie. Hanower jest troszkę też senny, ponieważ no został wykluczony z tych mistrzostw, nie organizuje ich u siebie, jest tylko bazą Polaków, co może niektórych dziwić, bo nie wiem, Państwo może pamiętacie, że Mistrzostwa Świata w 2006 roku odbywały się w Hanowerze, myśmy tam nawet z Kostaryką przecież zagrali spotkanie.
Tak jest.
Tym razem nie, tym razem Hanower jest na uboczu i chyba też o to chodziło trenerowi Probierzowi, żeby nie ładować się gdzieś, gdzie jest tak głośno, jak Państwo przed chwilą słyszeli, bo tu Monachium to tętni po prostu. Ja przyznam, że się nie spodziewałem, że Rumunów przyjedzie aż ty, prawda, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że Szkoci, że Holendrzy, może Polacy, ale tutaj jest 30 tysięcy Rumunów. Niesamowite. I to we wszystkich punktach Niemiec takie grupy kibiców się pojawiają.
A powiedz, czy jesteś w stanie coś nam opowiedzieć o atmosferze w polskiej ekipie, o relacjach trener-piłkarze, piłkarze-piłkarze?
No trochę mogę. To znaczy, wydaje mi się, że jesteśmy w takiej dosyć dziwnej sytuacji, gdzie mamy do czynienia ze zwycięską porażką, tak? Czyli przegrywamy mecz z Holendrami, a jednak nastroje są dobre, bo okazało się, że potrafimy grać w piłkę. To są słowa, zresztą przyznam Państwu i Wam, że które najbardziej do mnie trafiły. Słowa bardzo wielu piłkarzy wygłaszanych wczoraj po meczu. Na przykład Bartosz Salamon też to mówił z Lecha Poznań, który był jednym z kluczowych postaci tego meczu. No niestety wyszedł do mikzony z takim opatrunkiem uszczelniającym na dwóch palcach.
Tak, mówiliśmy o tym, że uspokajał nas Maciek Henszel, z którym też na początku audycji rozmawialiśmy, że raczej te ostatnie melodówki są na tyle pozytywne, że no to nie jest piłkarz ręczny na szczęście, więc będzie chyba okej. Okay.
No to ja się bardzo z tego cieszę. On mówił, inni piłkarze powiedzieli takie słowa, że trener Probierz przekonuje nas, że potrafimy grać w piłkę i myśmy w to uwierzyli. Dacie Państwo wiarę, tak? Polskich piłkarzy trzeba przekonywać, że umieją grać w piłkę i żeby oni w to uwierzyli, żeby pokazali to na boisku. Wydaje mi się, że pokazali, oni są tego świadomi. Ja nie wiem, czy Polska odegra jakąś rolę na tym Euro. Małe ma na to szansę. Ale jeżeli zagramy 3 takie mecze jak z Holandią i nawet będą 3 przegrane, to wydaje mi się, że wiele osób powie okej. Okay.
Będzie mniej bolało wtedy, rozumiem.
Trochę mniej będzie bolało, tak, to prawda. No jesteśmy tu jednym z kopciuszków, no może nie najsłabszą drużyną, bo jest tutaj tych drużyn dosyć sporo, chociażby Gruzja debiutuje, prawda, i tak dalej. Albania po raz drugi tak dopiero, no Albania nas zbiła w eliminacjach, także my naprawdę nie mamy powodu, żeby tu fikać.
No i postawiła się Włochom.
Skąd później
A my Holendrom.
Tak, tak. Powędrujesz, dokąd powędrujesz z Monachium, bo dzisiaj rozumiem będziesz na meczu Austriaków? Przepraszam, Rumunów?
Tak, ja na mecz Francja-Austria się nie wybrałem. Wybrałem się na mecz Ukraina-Rumunia. Wydaje mi się on tak dziennikarsko bardziej interesujący. Mm-hmm. Sportowo pewnie dla nas ważniejszy jest Francja-Austria, ale dziennikarsko jest ważniejszy mecz Ukrainy. Ukraina zagra pierwszy mecz w dużym turnieju od momentu, w którym została napadnięta przez armię rosyjską. No to jest dosyć istotny moment dla nich, także chcę to zobaczyć. A jutro wybiorę się do Dortmundu na spotkanie Turcji ze wspomnianą debiutującą już Gruzją.
Dobra, muszę mieć cię dopytać, czy będzie też droga na Berlin na piątek? Radka Nawrota, tak. Słynnego ja
będę,
rany.
Tak, będę na wszystkich meczach Polaków. No umówmy się, występy Polaków też są interesujące dziennikarstwo.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo. Radosław Nawrot, interia.pl, portal, tutaj dział sportowy. Dziękujemy tobie bardzo, Radku.
Dziękuję, mam nadzieję, że było mnie dobrze słychać, bo tu jest bardzo, bardzo głośno.
Smacznego bratwursta życzymy.
Słyszymy, że jesteś
dziękuję,
w ruchu.
Dziękuję. Auf Wiedersehen Państwu.
I precle w Monachium na Marienplatze też są znakomite. I Zuzanna lubi je nie tylko jesienią.
To prawda.
Dziękujemy bardzo. Radosław Nawrot, interia.pl. No więc tak, fajną robotę ma Radek w Niemczech. Przyznajmy to Krzysztofie.
Fajna robota, to jest nieprawdopodobne.
Ty też zakosztowałeś tych wielkich imprez.
Tak, to jest nieprawdopodobna przygoda. To zupełnie jest inne też odczucie, bo tu jest, widzisz, to podróżowanie. To jest ekscytujące. Ja też pokonywałem pociągami na tym austriacko-szwajcarskim euro w 2008 roku. Mnóstwo takich odległości pomiędzy na przykład Innsbruckiem, Genewą i zmieniasz te miejscowości, czego na przykład nie doświadczysz, choć to jest też nieprawdopodobna przygoda podczas Igrzysk Olimpijskich, o których mówić będziemy pod koniec lipca, bo wtedy się Igrzyska w Paryżu rozpoczną. Ale to jest poznawanie, przeżywanie tych klimatów. Spotykasz się z kibicami wielu narodowych reprezentacji. Dotykasz różnego rodzaju zachowań, ale w większości...
Kultur,
sposobu kibicowania, sposobu odnoszenia się do tubylców i do kibiców drużyn rywali. To jest nieprawdopodobny materiał dziennikarski. Radek jeszcze to na pewno fajnie potrafi przelać na papier. My operujemy tutaj z dźwiękiem i fajnie, że był ten dźwięk w tle. Okazało się, że to byli rumuńscy kibice, ale już państwo, do państwa też to dotarło. Ten dźwięk, to tło spod stadionu, który nie może nazywać się, Radek tu wymieniał nazwę sponsora, ale podczas Mistrzostw Świata żaden ze stadionów może używać nazwy sponsorskiej, tej, która jest przypisana do klubu.
O, to nie wiedziałem.
Tak, nawet. Nie wolno. Absolutnie tego nie wolno. W każdym materiale prasowym nie ma tam wspomnianej firmy ubezpieczeniowej, tylko jest Fußball Arena München. W tym przypadku jest Fußball Arena Berlin i tak dalej, i tak dalej. Nie może też być stadion Dortmund, który nazywa się, to powiem, Iduna Signal Park. Nie, tego nie wolno, bo UEFA ma swoich sponsorów i tak samo nawet stadion poznański podczas Euro 2012 też wszędzie, w każdym komunikacie, który otrzymywali dziennikarze zagraniczni, polscy komentatorzy, zawsze było napisane Stadion Poznań.
A powiedz mi jeszcze, już kończąc tę naszą rozmowę, czy ja mam tylko takie wrażenie, czy ja na takich ludzi natykam się teraz podczas Euro 2024, którzy właśnie tak podchodzą do tej naszej reprezentacji, że dobrze, żeby fajnie grali, nie jest to sprawa naszego być albo nie być jako państwa, jako narodu.
Co, to jest narracja trochę tylko... narzucona przez media, bo zobacz, jakie było nastawienie i pompowanie balonika przez te, myślę o tych największych mediach, które jakby kreują politykę zachowań także słuchaczy, czytelników i tak dalej, jeśli jest pompowanie balonika, że jedziemy, dużo zależy też od trenera, od człowieka, który jest najważniejszy, jeśli chodzi o reprezentację narodową. Żaden Lewandowski, żaden inny piłkarz nie ma takiej siły przebicia, jak to, co mówi szef. Czyli bosem jest nie wcale Cezary Kulesza, prezes PZPN-u, tylko w odniesieniu do kadry biało-czerwonych absolutnie Michał Probierz. Jeśli on nie pompuje balonika, tak jak czynili czasami jego poprzednicy, że no jedziemy niemalże po Mistrzostwo Świata, czy Mistrzostwo Europy, no to wtedy te nadzieje są jakby od razu na dzień dobry mocno stonowane. Poza tym kibice
takie
mają dobrą...
zdrowe są, nie?
Zdrowe, okej, ale mamy nauczkę. No, z czegoś to zdrowe podejście wynika. Wynika z tego, że dostaliśmy się w ostatniej chwili rzutem na taśmie, po rzutach karnych, w ostatnim meczu barażowym z Walią na Mistrzostwa Europy. No to nie jesteśmy tam pierwszą siłą.
Mnie się w każdym razie podoba takie umiarkowane podejście do tego startu Polaków.
Tego sobie życzmy, ale z Austrią wygrajmy.
Oczywiście. Krzysztof Ratajczyk, Rafał Regulski. Po tej stronie Ryszard Wojtowicz. Po tamtej. No i dziękujemy państwu za uwagę i zapraszamy do kibicowania.